polskiej przestrzeni powietrznej działają polskie i sojusznicze samoloty. To reakcja na kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Niemal 1/3 środków z europejskiego programu SAFE ma trafić do Polski. Szczęśliwe zakończenie 14-godzinnej akcji karkonoskich koprowców. Szukali turysty, który odłączył się od grupy i zgubił drogę. Kolejny zmasowany dronowy atak Rosji na Ukrainę. W Kijowie i innych obwodach ogłoszono alarmy. A jak informowaliśmy w Faktach o Pierwszej, polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało polskie i sojusznicze samoloty, aby chronić naszą przestrzeń powietrzną. Agencja Reutera podała także, że drony kierują się na zachód i zagrażają Zamościowi. Powołała się na ukraińskie siły powietrzne, które umieściły taki komunikat na Telegramie. Jak zauważa Ukraińska Prawda, komunikat był potem edytowany i usunięto z niego wzmiankę o tym, że drony przekroczyły polsko-ukraińską granicę. Polska została największym beneficjentem środków na uzbrojenie z unijnego mechanizmu pożyczkowego SAFE. Jak poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, dostaniemy 43 miliardy 700 milionów euro. To niemal 1/3 wszystkich dostępnych środków w całym programie. Na co zostaną wydane te pieniądze? O tym w Faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Środki te trafią bezpośrednio do polskich firm zrzeszonych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Finansowany może być sprzęt wojskowy czy amunicja.
Fundusz SAFE to także budowa systemu obrony powietrznej, w tym antydronowej. Tu jest przestrzeń na współpracę z Ukrainą. Osiągnęli w tym zakresie mistrzostwo.
Mówił w Parlamencie Europejskim eurodeputowany PO Michał Szczerba. Z tej puli Polska chce także finansować projekt Tarcza Wschód. W pierwszym roku będzie można opłacić już rozpoczęte inwestycje, w kolejnym tylko projekty realizowane przynajmniej przez dwa kraje.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
Ratownicy z karkonoskiej grupy GOPR przez 14 godzin szukali turysty, który w poniedziałek wieczorem oddalił się od grupy w okolicach Grzbietu Kowarskiego i zgubił drogę. Akcję, w której brało udział aż 22 ratowników, śledziła nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Jaki był finał tych poszukiwań?
Można powiedzieć, że szczęśliwy. Turysta jest cały i zdrowy. Odnalazł się rano. Okazało się, że spędził całą noc w lesie i kiedy zrobiło się jasno, o własnych siłach dotarł w bezpieczne miejsce już u podnóży gór. Ta historia ma happy end, ale powinna być lekcją dla innych, by nie oddalać się od grupy i zainstalować aplikację Ratunek, dzięki której ratownicy w razie problemów mogą szybko ustalić naszą lokalizację. To nie tylko zwiększy nasze, ale także ratowników bezpieczeństwo. Jak powiedział mi naczelnik karkonoskiej grupy GOPR Adam Tkocz, akcja była bardzo ryzykowna. Toczyła się w trudnym górskim terenie, pełnym gęstych lasów i stromych stoków. Do tego po zmroku, w chłodzie i przy ograniczonej widoczności. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało.
Jeszcze w Faktach ostrzeżenie od synoptyków IMGW. Tej nocy na południu kraju mogą pojawić się silne zamglenia, miejscami także mgły, które ograniczą widzialność nawet do 200 metrów. Noc przyniesie niewielkie i umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie także przelotne opady deszczu do 15 mm. Minimalna temperatura wyniesie od 10 do 15 stopni, w górach lokalnie około 6. Środa upłynie pogodnie na południu i południowym wschodzie kraju. W Karpatach możliwe są popołudniowe opady, a na północnym wschodzie również burze z gradem. Termometry wskażą od 21 do 25 stopni. Na Helu nieco chłodniej, tam około 20. Kolejna noc, ze środy na czwartek, przyniesie więcej deszczu. Bez opadów pozostanie jedynie północny wschód kraju.
Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
Sztucznie wywołany głód stał się narzędziem walki Izraela z Palestyńczykami w Strefie Gazy. Organizacje pomocowe alarmują, że kryzys humanitarny się pogłębia i każdego dnia ludzie umierają z głodu. Polska misja medyczna wspiera jordańskich lekarzy, którzy niosą pomoc. Historie, które opowiadają, są dramatyczne. Z Małgorzatą Olasińską-Hartę z polskiej misji medycznej rozmawiała nasza dziennikarka Marlena Chudzio.
Cały świat patrzy na to, co dzieje się w Gazie. I milczy.
Może nie milczy, bo są bardzo duże protesty aktywistów, organizacji pozarządowych, ale też parlamentarzystów. No teraz wiemy, że płynie olbrzymia flotylla z wielu państw Europy do Gazy, która zapewne jak poprzednie tego typu wyprawy statków z pomocą humanitarną do Gazy zostanie zatrzymana przez Izrael. Więc jakby ten świat aktywistów i organizacji pozarządowych nie milczy, natomiast no, politycy milczą lub ich deklaracje są na tyle enigmatyczne i niewiążące, że nadal nie mamy zawieszenia broni w Gazie, o które walczymy i na które czekamy od czasu wznowienia przez Izrael dużych działań wojennych i zamknięcia granic dla pomocy humanitarnej.
Wręcz od kilku tygodni mamy nasilenie tego, co dzieje się w Gazie. I oprócz tych działań stricte militarnych, mamy coś, co w myśleniu o prowadzeniu wojny jednak nam się w cywilizowanych głowach nie mieści. To znaczy, narzędziem prowadzenia wojny jest jedzenie.
Tak, jest dokładnie głód, wywołanie klęski głodu, która po raz pierwszy została od dziesięcioleci ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia. Mamy taką pięciostopniową skalę oznaczania klęski głodu i Gaza jest w piątym alarmującym, na czerwono świecącym się stopniu. Głód jest zbrodnią wojenną. Doprowadzenie do wyniszczenia populacji, grup etnicznej, grupy religijnej, narodowościowej za pomocą głodu jest zbrodnią wojenną w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. To, że oficjalnie jest potwierdzone to, że w Gazie jest głód i to, co my mówimy głód, to nie znaczy, że ludzie nie dojadają, bądź mają mniejsze porcje, po prostu nie jedzą kilka dni i umierają z głodu. Codziennie w Gazie umierają dzieci i osoby starsze po prostu z głodu. Polska misja medyczna ma lekarzy w tej chwili w szpitalu Al-Aqsa Martyres w Deir el-Balah w centralnej Gazie i codziennie do tego szpitala są przynoszone dzieci w stanie agonalnym z powodu skrajnego, ostrego niedożywienia.
Działania medyczne są potrzebne jak w każdym miejscu na ziemi, ale jak leczyć w momencie, w którym nie dostarczamy podstawowego elementu, czyli nie jesteśmy w stanie odżywić, przecież nie goją się rany, nic się nie jest w stanie zadziać prawidłowego zdrowotnie.
To potwierdzają nasi lekarze, którzy mówią, że pacjenci, którzy są odwodnieni, niedożywieni, zagłodzeni, są bardzo podatni na infekcje, a ich rany, także te pooperacyjne, goją się kilkakrotnie dłużej. I niestety często jest tak, że kiedy przynoszone jest do szpitala dziecko w stanie skrajnego niedożywienia, to lekarz, aby uratować życie tego dziecka, na przykład musi mu obciąć rękę lub nogę. I to jest to, o czym mówią nam medycy ze szpitala Al-Aqsa, że to są ich największe traumy, że oni jadąc jako wolontariusze do strefy Gazy nie spodziewali się zobaczyć tego, co de facto staje się udziałem ich profesjonalnego życia, czyli po prostu śmierci wokoło i bezradności wobec tej śmierci, chociaż z punktu medycznego większość tych ofiar mogłaby zostać uratowana.
Jak rozumiem, to nie są tylko niedobory w zakresie żywności, ale także zapewne w zakresie leków, więc te amputacje, które się odbywają, to są czasami amputacje bez znieczulenia.
Tak, wiele operacji odbywa się bez znieczulenia, ponieważ nie ma środków do znieczuleń. Izrael blokuje nie tylko dostawy żywności, wody, paliwa, ale także leków i środków medycznych do Gazy. Jest to oczywiście obliczone na wyniszczenie istniejącej jeszcze bardzo szczątkowo służby medycznej w strefie Gazy i na spowodowanie, że społeczność międzynarodowa w końcu zgodzi się na ewakuację wszystkich Palestyńczyków z Gazy. Nasi lekarze to są lekarze z Półwyspu Arabskiego. To nie są Polacy, to są lekarze arabskojęzyczni, którzy przekraczają granicę z Palestyną drogą lądową od strony Jordanii. I tyle, ile są w stanie przewieźć w aucie. Są to głównie środki do znieczuleń, antybiotyki, ale też jedzenie. To mogą do Palestyny wwieźć. Oczywiście te wyjazdy i te delegacje czterotygodniowe medyków do Gazy odbywają się za całkowitą zgodą Izraela i izraelskiej armii. Abyśmy my mogli delegować lekarzy i rekrutować lekarzy do pracy w Gazie, musimy mieć zgodę władz Izraela na pracę medyków w Gazie. Co druga nasza prośba jest odrzucana, a co druga jest akceptowana. Ale udaje nam się skompletować zespoły, także właściwie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy mamy nieprzerwanie 3-4 medyków w szpitalu w Gazie, ale ich świadectwo jest po prostu straszliwe.
Powiedziała Pani o sztucznie wywołanym kryzysie głodu. Nie mówimy o sytuacji, w której zniszczone zostały jakieś zasoby, w której była susza, w której do klęski wojny doszła na przykład klęska suszy, tylko mówimy o totalnej blokadzie. Jest w Gazie organizacja Gaza Humanitarian Foundation, która nie spełnia czterech filarów organizacji humanitarnej, prawda?
Tak, oczywiście. Gaza Humanitarian Foundation jest to fundacja powołana do życia przez Izrael, wspierana przez Stany Zjednoczone, której pierwszym dyrektorem był Amerykanin Jekyll Woods, który zanim jeszcze ta fundacja rozpoczęła pomoc w Gazie, zrezygnował z tej funkcji właśnie dlatego, że zorientował się po wytycznych, które otrzymał od Izraela i Stanów Zjednoczonych, że nie jest w stanie dopełnić warunków pomocy humanitarnej, czyli zachowania humanitaryzmu, niezależności, niezawisłości i neutralności w dystrybucji pomocy humanitarnej, w tym wypadku żywności. Ta fundacja rozpoczęła działania bodajże 2 maja, została powołana do życia pod koniec lutego, ale sposób, w jaki prowadzi dystrybucję żywności na południu strefy Gazy, jest absolutnie sprzeczny z zasadami nie tylko pomocy humanitarnej, ale uczciwej, rzetelnej i bezpiecznej dystrybucji żywności albo dystrybucji jakiejkolwiek pomocy humanitarnej. Nie są zrobione listy, nie są podane informacje, kiedy będzie dystrybucja żywności. Nie ma kontroli nad tłumem, który na tę żywność czeka. Informacje podawane przez Izrael, kiedy rozpocznie się wydawanie żywności, są przekazywane Palestyńczykom na kilkanaście minut przed otwarciem tej dystrybucji, co oznacza, że Palestyńczycy koczują i nocują w odległości około kilkuset metrów od punktów dystrybucji, bo te punkty są chronione przez armię izraelską i do nich podejść bliżej się nie da, o ile nie ma dystrybucji. I na znak, że za kilkanaście minut będzie dystrybucja, po prostu tysiącami ludzi biegną w stronę tych punktów wydawania jedzenia, co powoduje po pierwsze tratowanie się ze skutkiem śmiertelnym. Bardzo dużo osób po prostu ginie stratowanych. No i też ten tłum jest celem ataku żołnierzy Izraela, którzy po prostu strzelają do niego nie tylko kulami gumowymi i gazem łzawiącym, ale też ostrą amunicją i codziennie przy tych punktach dystrybucji ginie po kilkadziesiąt osób.
O dramatycznej sytuacji w strefie Gazy z Małgorzatą Olasińską-Hart z polskiej misji medycznej rozmawiała nasza dziennikarka Marlena Chucio.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.